Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa. Witam serdecznie naszego gościa. Dziś w studio gościmy, właściwie przez łącze internetowe gościmy, Macieja Wisławskiego. Witam serdecznie, Panie Macieju.
Dzień dobry.
Eksperta ruchu drogowego, pilota, kierowcy rajdowego, inicjatora wielu akcji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i o bezpieczeństwie w ruchu drogowym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Panie Macieju, czy Pan zapoznał się z treścią projektu zmieniającego ustawę Prawo o ruchu drogowym? Czytał Pan te założenia?
No więc dużo rzeczywiście informacji do mnie dotarło. Nawet byłem kilkakrotnie osobą, która konsultowała pewne kierunki zmian, bo w tej chwili rzeczywiście są takie sytuacje, które jeżeli chodzi o regulowanie tego prawa o ruchu drogowym, to bardzo często nas zaskakują. No ja na przykład mogę podać te hulajnogi elektryczne, prawda, których w ogóle nigdy nie było i nagle mamy rzeczywiście, to jako przykład podaję, mamy tysiące hulajnóg elektrycznych, prawda, i trzeba coś z tym zrobić.
To trzeba się z Panem zgodzić. Sytuacja na drogach, na chodnikach, na wszelkich ciągach komunikacyjnych zmienia się właściwie z roku na rok. Prawo musi za tymi zmianami nadążać. Wspomniał Pan o hulajnogach, a od bodajże początku czerwca mamy też nowe przepisy dotyczące pieszych na przejściach.
Tak, rzeczywiście, to jest fakt, to się stało faktem. Wydaje mi się, że powinniśmy większy nacisk położyć, no bo prawo już jest. Ten pieszy ma pierwszeństwo, jak już się znajduje na tym przejściu. To właściwie musimy troszeczkę zwiększyć, wydaje mi się, jakieś takie kampanie edukacyjno-informacyjne. Naprawdę, bo jednak bardzo wiele osób niezbyt dokładnie rozumie ten przepis, tą zmianę. No należy jeszcze wiele, przecież ja bardzo dużo jeżdżę. Ja jeżdżę dziesiątki tysięcy kilometrów po tych naszych polskich drogach. W ostatnim okresie przejechałem paręnaście tysięcy. I widzę na przykład na krajowych drogach, że wiele dojść do przejść dla pieszych. Dojść w ogóle tych punktów, gdzie pieszy musi być widoczny, jest niedoświetlony. Bo przecież, drodzy Państwo, musimy sobie zdać sprawę z tego, że my, zanim uruchomimy system hamulcowy, my kierowcy, to my przy prędkości 50 km na godzinę w terenie zabudowanym przejeżdżamy już 15 metrów. Więc kochani, tu wielki apel do pieszych. No weźmy, uświadommy sobie to, że my faktycznie to pierwszeństwo mamy, jak jesteśmy na tym przejściu. Ale,
ale dajmy kierowcy szansę być zauważonymi, prawda?
Panie Danielu, w imię swojego bezpieczeństwa naprawdę. No bo to, wie pan, nie sztuka boksować się na tych drogach, na tych przejściach dla pieszych. Ja uważam, że naprawdę, tu powiedziałem o tej kampanii informacyjnej, my musimy bardzo mocno pójść w taką symbiozę pieszy zmotoryzowany, bo przecież my się zmieniamy. Raz jesteśmy pieszymi, raz jesteśmy zmotoryzowanymi, raz jesteśmy czy na motocyklu, czy w samochodzie, raz jesteśmy pieszymi. I naprawdę my musimy jakąś taką ogromną dozę zrozumienia tutaj w tych naszych relacjach wprowadzić, bo to naprawdę jest bardzo ważne. No to apel do pieszych, to jest nasze zdrowie, nie do odkupienia. To jest nasze życie, nie do odkupienia. A do kierowców to są naprawdę piekielne konsekwencje, piekielne problemy.
Właśnie o tych konsekwencjach porozmawiamy przez chwilę. Zostawmy na razie pieszych, przejdźmy do zmotoryzowanych użytkowników dróg. Sięgnę po cyfry, bo to czasami daje jakiś obraz. Za rok ubiegły, za 2020, 29,5 tysiąca wypadków drogowych, zginęło 2,5 tysiąca osób niemalże, 26 tysięcy zostało rannych i z tych wypadków 1600 spowodowali kierowcy pod wpływem alkoholu. Straty budżetu państwa z tytułu tych wypadków to 56 miliardów złotych. Pan sobie wyobraża takie pieniądze?
Ja to wiem. Ja wszędzie o tej kwocie mówię. Wie pan, ja naprawdę twierdzę, że to są tak ogromne pieniądze i dlatego moje jakieś takie, wie pan, dość duże, o czym pan wspomniał, witając mnie, że ja jestem osobą, która naprawdę stara się bardzo dużo na te tematy robić, żeby, wie pan, rzeczywiście, chociaż 1/10 tego tortu, żebyśmy ukroili, to mamy 5,5 miliarda, żebyśmy
ograniczyli
te wypadki drogowe, właśnie konsekwencje, te skutki finansowe, piekielne, bo pan powiedział, powiedział bardzo, bardzo uczciwą kwotę, 56 miliardów. No to jest w ogóle niewyobrażalna kwota i ja jestem przekonany, że 98% społeczeństwa nie ma pojęcia o tych kosztach, jak generowane są koszty i jakie są to koszty wypadków drogowych. Olbrzymia... Dlatego naprawdę starajmy się, chociaż 10%, to 5 miliardów dajemy lekką rączką do kilku jakichś takich tych stref, które tych pieniędzy potrzebują.
I na przykład wystarczyłoby na oświetlenie przejść drogowych. Ale przejdźmy do projektu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. 1 października odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie. Wcześniej założenia tych projektów przyjął rząd. Opinie są oczywiście bardzo różne, bo ma to być bat na nietrzeźwych i na piratów drogowych. Najważniejsze zmiany to wzrost wysokości grzywny z 5 000 do 30 000, wzrost wysokości mandatu do 5, a nawet i 6 000. Na przykład przekroczenie prędkości o 30 km spowoduje mandat w wysokości 1500 zł. To są duże kwoty. Czy pana zdaniem one są adekwatne, aż tak wysokie, czy nie są zbyt drastyczne?
One nie są aż tak wysokie. One są, wydaje mi się, adekwatne, proporcjonalne do rodzajów wykroczeń, które przed chwilą pan Danielu wymienił. Ja uważam, że przez kilkanaście lat u nas poziom mandatów był w ogóle nieruszany. Te kwoty, te 100, 200, 300 zł, to przecież one są od kilkunastu lat. Wie pan, a jednak faktycznie no, ta zasobność społeczeństwa niewątpliwie wzrosła. I w tej chwili no, najważniejsze jest rzeczywiście jakieś takie, ja to mówię, utemperowanie trochę tych kierowców, wie pan. Bo ja wiem, że do pewnego procentu ludzi, którzy mają ogromne pieniądze, to nie trafi. Dla nich to nie ma znaczenia, czy to jest 100 zł, czy 1500. Ale to jest zaledwie jakieś, powiedzmy, 2-3%. Natomiast uważam, że te 90 kilka procent zostanie zdecydowanie zdyscyplinowanych. Bo, proszę pana, bo nie ma innej metody, jak na przykład rzeczywiście jakieś takie radykalne karanie. Ja wiem, że to jest niepoprawne bardzo. Ja wiem, że to wywoła ogromną burzę wielu tak zwanych dyskutantów. Bo wie pan, są ludzie racjonalni, są ludzie mądrzy, są ludzie, którzy to doskonale zrozumieją, ale są dyskutanci, którzy białe, nie, czarne. Czerwone? Nie, zielone. Rozumie pan?
Ja rozumiem i oczywiście ma pan rację, bo już sam projekt wywołał dyskusję. Posłowie Konfederacji wnieśli o odrzucenie go w całości podczas piątkowego czytania w Sejmie, podając między innymi takie oto przykłady. Wyższa kara za niezapalenie świateł podczas jazdy może to być grzywna nawet do 30 000 zł. Zaśmiecanie drogi 1500 zł. Zajęcie miejsca osoby niepełnosprawnej 2000 zł. To są, no, według posłów Konfederacji, którzy te argumenty przedstawiali na konferencji prasowej, horrendalnie wysokie ceny.
Proszę pana, być może musimy się jeszcze może raz, zanim to zostanie uchwalone, jeszcze raz przyjrzeć. Być może niektóre jakieś takie wykroczenia troszeczkę możemy zweryfikować na pewno. Ale ja uważam, że jeżeli na przykład polski kierowca, i to jest reguła absolutna, przejeżdża na przykład za Odrę albo przejeżdża za Oldzę, ja te dwie rzeki wymieniam, czyli Czechy, wie pan, i Niemcy, prawda, czyli Zachód.
Najbliższych,
prawda?
Sąsiadów, tak.
I nagle, wie pan, co się dzieje? Nagle na 50 jedzie 50, a nie 78, prawda? Nagle na 90 jedzie 90 parę, prawda? No więc niech pan mi odpowie, czy tam to są inne jakieś takie, wie pan, no, warunki, że tam się nie da jechać po tych drogach więcej jak 50 na 50? No niech pan mi odpowie, panie Danielu, czy tam jest coś innego, czy tam są dziury w drodze, że 50 to 50? Nie. Tam
myślę,
są
że nie. Myślę, że na niemieckich drogach tych dziur jest zdecydowanie mniej niż na polskich, ale rozmawiając o tym projekcie, warto, żebyśmy zwrócili także uwagę na nieco inne aspekty niż tylko wysokość mandatów i kar. Pojawia się bowiem zapis, że w przypadku, kiedy wypadek spowoduje nietrzeźwy kierowca, sąd będzie mógł orzec na rzecz osoby poszkodowanej rentę. Czy pana zdaniem to rozwiązanie powstrzyma kierowców przed wsiadaniem do auta na dwóch gazach?
Na pewno duży procent takich, wie pan, co jeżdżą, jak pan ładnie powiedział, na dwóch gazach, na pewno powstrzyma, bo jednak to jakieś takie, wie pan, otrzeźwienie ludzi, takie wie pan, no tak, czasami takie wie pan, no,
no walnięcie pałką. Może być nałożony obowiązek wypłacania renty poszkodowanemu i to przez wiele lat.
Może to na pewno powstrzymać, bo wie pan, no jednak ta dotkliwość kar finansowych na pewno dla niektórych będzie istotna i takie wie pan, być może otrzeźwienie przyjdzie, bo proszę pana, bo no nie ma no, możliwości zwrotu zdrowia i życia komuś, kto padł ofiarą jakiegoś takiego, wie pan, no, chorego gościa, który wsiada na dwugasa, jak to ładnie mówimy. Rozumie pan? Nie ma. I dlatego ja uważam, że musimy naprawdę trochę to polskie społeczeństwo zmotoryzowane zdyscyplinować, bo czas najwyższy. No kiedy jak nie teraz? No wiadomo, że dyskusje będą, że będą niezadowoleni, tak. Ale tak to jest.
Panie Macie, moglibyśmy o projekcie bardzo długo rozmawiać. Czy on wejdzie w życie? Ma wejść w życie od 1 grudnia. Ja na chwilę chciałbym końcówkę naszego spotkania poświęcić innemu zdarzeniu. Pan spotyka się z egzaminatorami w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zna pan ich opinię. Proszę powiedzieć, czy poziom przygotowania młodych kierowców do egzaminu, a potem do udziału w ruchu drogowym poprawia się, jest lepszy, jest wyższy? Czy wciąż jeszcze narzekają egzaminatorzy, że ośrodki niewłaściwie przygotowują młodych kierowców?
No więc powiem panu, że tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o ośrodki szkolenia kierowców, to należałoby bardzo dużo zmienić, wie pan, dlatego że te przygotowania to są tak trochę, wie pan, tak no, na liczbę, wie pan, bo to jest biznes. Powiedzmy sobie szczerze, wie pan, no w końcu musimy szczerze mówić, nie możemy tutaj nic tam zawoalować, prawda? Normalnie, szczerze trzeba powiedzieć. Jeżeli gość wyszkoli 100 kierowców, to ma kasę za 100, znaczy przygotuje do egzaminu 100 przyszłych kierowców, to ma za 100. Jeżeli 70 kosztem większego zaangażowania, to tylko ma za 70. Proszę pana, biznes jest biznes. I ja uważam, że te pieniądze, trochę wie pan, ludziom, którzy są właścicielami ośrodków szkolenia kierowców, no tutaj przeszkadzają, jak gdyby, czy przesłaniają tą jakość szkolenia. Ja twierdzę, że tutaj nie powinno chodzić o ilość, tylko o jakość. Naprawdę, przygotowanie kierowców jest stosunkowo słabe, bo panie Danielu, jeżeli połowa osób przeciętnie nie zdaje za pierwszym razem, to o czym to świadczy? No proszę, no, mi
na tym smutnym stwierdzeniu musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Serdecznie dziękuję panu za udział.
Państwu dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do widzenia.